Witamy ponownie w audycji Cisza w Eterze. Przed mikrofonem Iwona Kosior, a moim dzisiejszym gościem jest sercanin, ksiądz Bartłomiej Król, z którym rozmawiamy o uroczystości Bożego Ciała obchodzonej dzisiaj w Kościele Katolickim. Przed paroma minutami zapowiedziałam, że planuję zadać pewne pytanie, które teraz właśnie już w pełnej krasie padnie. Jak osobiście ksiądz odbiera uroczystość Bożego Ciała? Co najbardziej księdza porusza w tej konkretnej uroczystości i w tej tajemnicy, która za nią się kryje i w tym, co wspominamy i na czym skupiamy się, świętując Boże Ciało?
Chyba najtrudniej się mówi o tym, co osobiste. Czasami łatwiej jest powiedzieć o tym, co widzimy, jak inni pewne rzeczy przeżywają. Myślę, że jako ksiądz, ale to nie tylko jako ksiądz, jako ja, Bartłomiej Król, w uroczystości Bożego Ciała dla mnie jest niesamowite to i niezwykłe to, że przychodzi moment, że biorę w monstrancji Najświętszy Sakrament. I niosąc tę monstrancję, Najświętszy Sakrament jest na wysokości moich oczu. Także idąc, no mam Pana Jezusa tuż przed oczami. To jest naprawdę no niesamowite. Gdzieś tam w pewnym momencie procesji potrafi zniknąć śpiew, szum, rozmowy, bo jestem tak blisko. I to też czasami dla mnie jest takim wyznacznikiem, że tak powinno wyglądać życie, że Pan Jezus jest tuż przed moimi oczami, że to, co robię, to w jaki sposób żyję, powinno w ten sposób wyglądać, że patrzę przez siebie i widzę Jezusa i to Jezus wyznacza mi drogę, to Jezus mnie prowadzi i też przez pryzmat Jezusa powinienem widzieć innych ludzi, czyli spotykając się z drugim człowiekiem, spotykam się z Chrystusem. Ja wiem, że to może brzmi górnolotnie i mam też świadomość tego, że w codzienności później bardzo często lub często o tym nie pamiętam. Wierzę, że jakoś się to dokonuje i że tak jest, ale to jest takie przypomnienie, że z jednej strony mam patrzeć przed siebie, widzieć Chrystusa, mam nieść tego Chrystusa innym, ukazywać go innym. Są to wielkie rzeczy, a tak naprawdę dokonują się w ogromnej prostocie, tak jak ta postać, w której obecnie jest Chrystus, czyli kawałka białego chleba, jest taka zwyczajna, prosta i krucha. Tak też to moje dawanie Chrystusa, niesienie Chrystusa najczęściej jest takie proste, banalne i czasami też kruche, no bo tak jest nasze codzienne życie.
Od początku naszej rozmowy ksiądz podkreśla, że w monstrancji, w tym Najświętszym Sakramencie, który jest niesiony w procesji, jest obecny Chrystus. I właśnie wydaje mi się, że tutaj dotykamy też już powoli samego tematu tajemnicy wiary i tego, jak rozumieć to wszystko, co się dzieje. Bo dla osób wierzących powinno być oczywistym to, że ta monstrancja to nie jest tylko symbol obecności Chrystusa, tylko wierzymy w to, że to jest prawdziwe ciało Chrystusa. Ale w dalszym ciągu jest to kawałek chleba wypieczonego, zrobionego przez człowieka, więc tutaj chyba już zaczynamy powoli się gubić. O co chodzi? Jakim cudem może to być ciało Chrystusa, skoro widzimy, że dalej jest to chleb? I tym pytaniem już zahaczam o pytanie chyba kluczowe i takie, które wydaje mi się, że szczególnie pojawia się, powinno się pojawiać z okazji uroczystości Bożego Ciała. Co jest sednem naszej wiary? I na czym polega ta tajemnica wiary, tajemnica Eucharystii, tego, że to jest rzeczywiście ciało i krew Chrystusa?
Jakim cudem? Cudem Bożej miłości. I to naprawdę, to jest coś, co wymyka się rozumowi. no to się zaczyna wiara. Jeżeli Jezus powiedział, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, no jeżeli wierzę Jezusowi, wierzę w Jezusa, lub jeżeli wierzę w Jezusa i wierzę Jezusowi, no to tak jest. I jeżeli wziął kielich z winem i powiedział, bierzcie i pijcie, to jest krew moja, no to skoro powiedział, że to jest, to jak gdyby, można powiedzieć tak kolokwialnie, kończy się dyskusja. Jeżeli ufam i kocham moich rodziców i rodzice mi mówią, napij się, to jest woda, to nawet jeżeli mi się wydaje, że to pewnie jest coś innego, ale im wierzę, no to biorę i piję. I okazuje się, że jest to woda. No i Eucharystia jest wielką tajemnicą naszej wiary. Jak to się dzieje, że chleb, choć zewnętrznie jest chlebem, nagle staje się ciałem Jezusa Chrystusa i wino, które nadal smakuje jak wino, nagle przemienia się w krew Chrystusa? No Duch Święty to sprawia, mocą Ducha Świętego, mocą sakramentu, który ustanowił Chrystus, mocą Jego miłości. W tym nie ma żadnej naszej zasługi. No Bóg tak zapragnął być blisko nas. Kto spożywa moje ciało, krew moją pije, ten ma życie wieczne. I to naprawdę nie jest symbol. Ja sobie tak myślę, że gdyby Chrystus chciał, żebyśmy byli zapatrzeni w symbol, to by powiedział uczniom, wiecie, to jest tak jakby moje ciało, to jest tak jakby moja krew. Ja będę tak symbolicznie obecny wśród was. Gdy mówił, że jestem krzewem winnym, to było jasne, że jest to przypowieść. Bo później na koniec tej przypowieści tłumaczy, jak to jest trwać w Jego miłości, co to oznacza. A tutaj nie ma żadnego symbolizmu. Tu jest właśnie owa realna obecność Chrystusa i Kościół w pewnym momencie bardzo jasno to określił. Później, gdy przyszła chociażby reformacja, gdzie została podważona właśnie realna i rzeczywistość obecna, rzeczywista obecność Chrystusa w najświętszych postaciach chleba i wina, no to reakcja katolików była bardzo konkretna i mocna. Również w architekturze to się bardzo mocno przejawiało, kiedy na fasadach katedr kościołów widniały duże hostie z owymi literami IHS, czyli Jezus Chrystus Soter, Jezus Chrystus Zbawca, Zbawiciel. To jest to, co najświętsze i czego broni się w Kościele czasami aż po śmierć. Męczennicy Eucharystii, którzy mimo zagrożenia życia chronili Najświętszy Sakrament aż po przelanie swojej krwi. Przecież również nabożeństwa przebłagalne za profanację Najświętszego Sakramentu, to wszystko pokazuje, że ta wiara jest żywa. Nie dość tego. Cuda eucharystyczne, które pokazują, że Pan Jezus, Pan Bóg czasami przypomina ludziom, ja jestem rzeczywiście obecny. No w naszej polskiej rzeczywistości chyba 2008-2011 rok, cud w Sokółce, owa hostia, która mimo że znajdowała się w wodzie, nie rozpuściła się, pojawiła się plamka krwi, ciało ludzkie, które po badaniach przez profesorów zostało, wyniki badań pokazały, że jest to kawałek mięśnia sercowego człowieka będącego w agonii. To nagle pokazuje, że chociaż ja tego do końca nie rozumiem, że nie umiem sobie tego wytłumaczyć, jak to jest, że widzę chleb, a mówię ciało, to nagle wchodzi perspektywa wiary, wchodzi sam Bóg, który mówi, ja jestem obecny. Ludzie, którzy zaświadczyli o tym swoim życiem i śmiercią, mówią, tu obecny jest Chrystus. Ludzie, dla których Eucharystia stanowi centrum i rzeczywiste życie, pokazują, tu jest obecny Chrystus. Czy da się to do końca wytłumaczyć? No nie, zawsze się pojawi kontrargument, no ale jak? Skoro ja widzę chleb i dla mnie to jest chleb, dla ciebie jest to chleb, bo przychodzi perspektywa wiary, łaska wiary, albo ktoś ją otrzymał, ma i pielęgnuje, albo niestety gdzieś oczy nie idą głębiej. No jest to wielka tajemnica wiary. Tutaj naprawdę jest, to jest przeciekawe, bo moglibyśmy dyskutować, mnożyć argumenty, dywagacje, odnosić się do naprawdę głęboko teologicznych stwierdzeń, ale w pewnym momencie musi przeskoczyć w nas, czy ja wierzę, czy nie. Uroczystość Bożego Ciała to w pewnym momencie dla mnie jest postawieniem sobie pytania i próby odpowiedzi, czy ja wierzę, że Jezus jest żywy i obecny.
Ciężko tutaj nie wspomnieć, skoro rozmawiamy o Najświętszym Sakramencie, rozmawiamy o pewnego rodzaju adoracji sakramentu i całej tej tajemnicy. Od razu nasuwa mi się też na myśl tekst pieśni, którą zawsze się śpiewa przed tak wielkim sakramentem. Co dla zmysłów niepojęty, niech dopełni wiara w nas. Swoją drogą nawiasem też warto wspomnieć, że to jest pieśń, która towarzyszy nam, jeśli się nie mylę, od XIII wieku. Pieśń napisana przez świętego Tomasza z Akwinu, tak?
Tak jest.
No właśnie. Więc to też jest osobiście dla mnie taki fenomen, że po tylu wiekach w dalszym ciągu ta pieśń zawiera w zasadzie taki instruktaż wiary, tak mi się wydaje. Ale dlaczego o tym wspominam? Wspominam nie bez powodu, ponieważ pojawia się trochę we mnie taki bunt. Czy to oznacza, że w momencie, kiedy nie ogarniamy rozumem tego, co się dzieje, naszej wiary, to czy to nie jest takie pójście na łatwiznę, że wtedy, kiedy nie potrafimy wytłumaczyć, często też obronić tego, w co wierzymy, to mówimy, no trudno, to są tajemnice wiary, to po prostu taka jest natura Boga i tyle. Czy to sformułowanie nie zostało stworzone może na potrzeby jakby trochę takiego asekuranctwa, że tu, gdzie nie potrafimy wytłumaczyć, logicznie przedstawić, dlaczego trzeba wierzyć w Boga, to po prostu umywamy ręce taką formułą?
Powiem tak, ja osobiście nie lubię nadużywać słowa tajemnica, bo faktycznie może to być taką ucieczką, takim wytrychem, że jeżeli słowo, które ma zamknąć wszystko i po sprawie, czyli albo to jest tajemnica, albo to jest tajemnica. Dla nas tajemnica ma, słowo tajemnica ma inne znaczenie niż gdybyśmy się cofnęli, gdzie mówimy o misterium, o sakramencie, bo to wchodzimy właśnie w świat wiary i w świat Boga. I w pewnym momencie no nie pójdziemy dalej. Ale jeżeli byśmy poczytali dzieła chociażby wspomnianego świętego Tomasza z Akwinu, który zresztą napisał ten hymn na prośbę papieża, który wprowadził święto uroczystość Bożego Ciała, to byśmy zobaczyli, jak on jest w stanie uargumentować to racjonalnie i rozumowo. Czyli wiara, nasza wiara, naprawdę domaga się zrozumienia. Fides querens intellectum, niewiele z łaciny pamiętam, to akurat tak, wiara domaga się zrozumienia, to właśnie trzeba, zwłaszcza dzisiaj, tego wysiłku intelektualnego, by umieć obronić naszą wiarę, by umieć przekazać naszą wiarę, by mieć świadomość, jak wierzę, w kogo wierzę i dlaczego wierzę. Nasz święty Jan Paweł II w encyklice napisał: wiara i rozum, dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku górze. No i źle by było, gdybyśmy mieli jedno skrzydełko troszeczkę za krótkie, mówiąc bardzo prozaicznie. Więc trzeba nam rozwijać umysłowo wiarę w Eucharystię i zobaczyć, na czym polega owa transubstancjacja. Co to znaczy, że materia i forma, istota i przypadłości. Wchodzimy już w pojęcia filozoficzne, kiedy widzimy przypadłości chleba, ale istota tego chleba już jest całkowicie inna. Dzieciom na katechezie tłumaczyłem taki bardzo banalny przykład. Jeżeli mamy USB i zapiszemy tam sobie bajkę, i włączamy do komputera, to ta bajka jest odtworzona, ale jeżeli w międzyczasie starszy brat sobie pożyczy i nagra tam swoją ulubioną muzykę, to ja na zewnątrz tego nie widzę. Potrzebne jest odpowiednie urządzenie, które odczyta to. I tu wchodzi właśnie wiara, tak mówiąc bardzo prosto, że to wiara jest tym odpowiednim urządzeniem, które odczytuje tajemnicę Eucharystii. Ja jestem w stanie do pewnego momentu rozumem to wytłumaczyć i rzeczywiście polecam książki, artykuły o Eucharystii, jak rozumieć chociażby to, czym jest przeistoczenie, bo wtedy zaczynamy bardziej świadomie uczestniczyć w tym cudzie, który się dokonuje na naszych oczach. Także nie jest dobrze, jeżeli bawimy się słowami takimi jak tajemnica, bo wtedy faktycznie czasami jest to obrona przed swoją niewiedzą i niedoinformowaniem na dany temat lub nieumiejętnością przekazania pewnych rzeczy, co wcale nie jest dzisiaj łatwe, ale też nie możemy udawać, że Eucharystia jest tajemnicą, bo jest to tajemnica wiary. Nie tajemnica jako coś schowanego, ale tajemnica, która, do której potrzeba nam właśnie wiary.
I tak od opisu, na czym polega uroczystość Bożego Ciała i rozmowach o tym, jak obchodzimy tę uroczystość, przechodzimy powoli coraz bardziej do głębszych i filozoficznych rozważań na temat istoty tego, na czym polega wiara katolika. I tutaj na razie chciałabym postawić kropkę. Damy okazję słuchaczom do tego, żeby to wszystko jeszcze sobie poukładać. A do rozmowy powrócimy w drugiej godzinie audycji po 23:00. Zapraszamy serdecznie.